Na szlaku podkarpackich krajobrazów.
Są pamiątką po kulturze tych, którzy przed kilkuset laty przybyli ze wschodu na teren dzisiejszego Podkarpacia. To przykłady budownictwa wyznawców grekokatolicyzmu i prawosławia. I mimo burzliwych losów wciąż stanowią miejsce modlitwy. Andrzej Barć, dzień dobry. Tym razem pochylam się nad cerkwiami. Jako kolejnym elemencie podkarpackiego krajobrazu. Zapraszam. Jeszcze w XVI wieku cerkiew to słowo oznaczało budynek, który charakterystyczny jest dla wyznawców wszystkich odłamów chrześcijaństwa, a nawet judaizmu. W XVII wieku natomiast już zaczęto rozróżniać te pojęcia i obecnie cerkiew oznacza świątynię prawosławną lub grecko-katolicką. Pierwsze cerkwie pojawiły się w Grecji. Zawdzięczamy je budowniczym, którzy przybyli z Konstantynopola. A więc mamy styl bizantyjskich świątyń na planie krzyża z kopułą. Później cerkwie kształtowane były w zależności od lokalnej społeczności. Najbardziej charakterystyczne wznoszone były na terenie dawnej Rusi w XV wieku. W końcu cerkwie zaczęły pojawiać się na terenie dzisiejszej Ukrainy, Słowacji i wschodniej Polski. Murowane, ale w większości drewniane. O tym już mówiłem tego lata. Rzymsko- i grekokatolickie budowle czerpały podobne wzorce z tych trendów, które obowiązywały, że tak powiem, w XV-XIX wieku w rejonie dawnej Małopolski. Nic dziwnego, bo powstawały w granicach jednego państwa, społeczności uzależnione były od tych samych uwarunkowań społecznych i kulturowych i to niezależnie od wyznawanej religii czy pochodzenia. Łączy te budowle podobna technologia wykonania, czyli na przykład konstrukcja ścian zrębowa, zwana też wieńcową, czyli poziomy układ belek i na zakładkę na rogach. W wielu miejscach dachy pokryte gontami. Kierunek to ważne orientowany, tak jak i w kościołach rzymskokatolickich, w stronę orientalną, czyli wschodnią. Dlaczego? Jak mówił Orygenes, jakkolwiek istnieją cztery strony świata, to tylko wschód ujawnia w sposób oczywisty, że powinniśmy się modlić w tym właśnie kierunku, co jest symbolem duszy patrzącej tam, gdzie wschodzi prawdziwe światło. No to pamiątka miejsca narodzenia Chrystusa. Natomiast wejście znajdowało się po stronie zachodniej. No zachód symbolizuje życie ziemskie, profanum, więc wierny przybywał od strony ciemności i zbliżał się ku wschodowi, prezbiterium w kierunku światłości. Cerkwie i kościoły czerpią podobne wzorce, natomiast religia później ukształtowała inaczej te budowle. Cerkiew charakteryzuje się trójdzielnym wnętrzem, trzema pomieszczeniami na planie kwadrata, wszystkie przykryte kopułami, ponieważ kopuła symbolizuje niebo, a jednocześnie trzy kopuły trójce w świętą. Pod nimi znajdował się przedsionek, w środku nawa dla wiernych i prezbiterium, zakończone trójbocznie. Zwykle nie było wież, ale to się później zmieniało. W środku dojrzeć można ikonostas, typowy dla cerkwi, ściana z ikonami oddzielająca nawę od ołtarza. Do II wojny światowej prawie każda wieś w Bieszczadach miała własną cerkiew, ale wiele z nich zostało spalonych lub rozebranych. Część z ocalałych przemianowano na kościoły rzymskokatolickie. Natomiast można znaleźć wiele jeszcze takich przykładów w naszym regionie. To oczywiście Bieszczady, Beskid Niski, Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze Przemyskie i Roztocze. Tutaj warto wspomnieć o świątynach wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. W 2013 roku wpisano 4 cerkwie. Wszystkie to jedne z najdoskonalszych przykładów drewnianych budownictwa grecko-katolickiego. I tak, cerkiew w Chotyńcu, pod Radymnem w powiecie jarosławskim, pod wezwaniem narodzenia przy Najświętszej Bogorodzicy z początku XVII wieku. Druga w Smolniku nad Sanem w gminie Lutowiska, lecimy w Bieszczady, pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, prawdopodobnie z połowy XVI wieku, to jedyna przetrwała do dziś świątynia w typie bojkowskim w Bieszczadach i jedna z czterech takich na Podkarpaciu. Ta, jak i poprzednia, znajduje się w zespole dzwonnicy i cmentarza. To w Smolniku nad Sanem, ale uwaga, bo jest też cerkiew w Smolniku nad Osławą w gminie Komańcza. Skoro jesteśmy przy tej gminie, to cerkiew w Tużańsku pod wezwaniem świętego znowu Michała Archanioła z początku XIX wieku to najwybitniejszy przykład budownictwa wschodnio-łemkowskiego. Dawniej gromadzili się wierni greko-katolickiego wyznania, teraz prawosławni. I w tym przypadku zaciera się trójpodział budowli, o której mówiłem. Mamy też dłuższą nawę, niski, bardziej jednolity dach już z trzema wieżyczkami, powiększone prezbiterium i dzwonnica właśnie tworząca zespół cerkiewny. To wszystko skutek latynizacji w późniejszym czasie. Natomiast występowało i zjawisko odwrotne. Kościoły rzymskokatolickie czerpały z tych wschodnich wzorców. Mówiłem o wschodnio-łemkowskim przykładzie. Mamy też zachodnio-łemkowski w Krępnej z 1778 roku. No dziś jest to kościół rzymskokatolicki, ale to tak na marginesie. Wracając do listy UNESCO, biegniemy na Roztocze, cerkiew w Radróżu koło Chorońca Zdroju pod wezwaniem świętej Paraskewy. To najstarsza z tych wszystkich z listy UNESCO z XV wieku. Znajduje się wraz z zespołem obronnym, który dawniej służył do obrony przed najazdem Tatarów. Wyczerpując już listę UNESCO, ale zostając na Roztoczu, cerkiew w Woli Wielkiej koło Narola z połowy XVIII wieku, warto odwiedzić, również grecko-katolicka, ale to ciekawostka, nad drzwiami znajduje się łaciński napis. Kolejny przykład przenikania się tych kultur religijnych. Warto odwiedzić przy okazji spacerów, podziwiania pięknych widoków roztoczańskich. Natomiast wspominałem o cerkwi prawosławnej. Podobna architektura do tej grekokatolickiej, bo tak jak tamta, wyrosła z tradycji bizantyjskiej, wschodniej. W prawosławnej mamy zwykle nieco więcej kopuł, bardziej rozbudowany ikonostas, nieco mniej ławek, brak organów. Natomiast w naszym regionie te różnice się zacierają. I przykładem jest zespół w Przemyślu, murowana cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Bogu Rodzicy, tak zwana cerkiew na Błoniu, na ulicy Mariackiej ją znajdziemy, z lat 60. XIX wieku. I tak jak w przypadku kościołów drewnianych, mnóstwo takich budowli w miniaturowej skali można podziwiać w parku Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach. Ostatni przykład, bardzo ważny, cerkiew w Łopience. No, kiedyś była to cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem Męczennicy Świętej Paraskewy. Teraz cerkiew jest odbudowana, znajduje się w niej kopia ikony Matki Bożej Łopieńskiej, figura Chrystusa Bieszczadzkiego, kaplica grobowa, no, podmurówki różnych domów, fragmenty młyna. Natomiast 200 metrów dalej znajdziemy źródełko podobno z cudowną wodą. Wieś Łopienka nie była duża, natomiast w XVIII wieku odbywały się odpusty. Zjeżdżano z całej Polski i to nie tylko grekokatolicy. Przyciągała cudowna ikona Matki Bożej Łopieńskiej, co czyniło Łopienkę najchętniej odwiedzanym sanktuarium maryjnym w regionie. Tradycje odpustowe teraz są przywrócone w pierwszą niedzielę października. I tak, w niektórych cerkwiach nadal odprawiane są nabożeństwa, gromadzą okolicznych wiernych, żyją. I to właśnie niedziele są okazją dla turysty do zapoznania się z ich wnętrzem, bo poza tym stoją zamknięte. Kolejny element naszego krajobrazu, który nabiera szczególnego znaczenia, kiedy się wgłębimy w jego historię. Jak można przeczytać na portalu Bieszczady Polska, choć pozostało ich niewiele, a ich losy były często zawiłe, są świadectwem różnorodności wyznaniowej i etnicznej tego regionu, a także czymś egzotycznym, kolejnym powodem, dla których warto przyjechać w Bieszczady. A ja dodam, i nie tylko tam.